skończy się obniżeniem jego poselskiego uposażenia.
Macieju, a co mówią partyjni koledzy Ziobry?
Oczywiście bronią byłego ministra, twierdzą, że jego ruch jest uzasadniony. Ich zdaniem w Polsce grozić mu może polityczny proces, wręcz na zamówienie. Tak uważa m.in. europoseł PiSu Tobiasz Boheński.
Zgodnie z wszelkimi procedurami prawnymi obowiązującymi na Węgrzech, sąd węgierski podjął taką decyzję. Pozostaje jedynie głęboki niesmak, że to, co się dzisiaj dzieje w Polsce, przekłada się na postrzeganie Polski na arenie międzynarodowej. Jako europoseł mogę to potwierdzić.
Przypomnijmy jednak, że dotychczasowe śledztwo w sprawie funduszu zgromadziło już wiele tomów akt, zeznania małych świadków koronnych. No a samo śledztwo w sprawie funduszu będzie oczywiście trwało, choć brak możliwości na tym etapie przesłuchania Zbigniewa Ziobry na pewno je utrudni.
Autobus Sejmu Maciej Kluczka. W sprawie umowy z Mercosur swoją opinię powinien wydać Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, mówił w poranku TOK FM europoseł Lewicy Krzysztof Śmiszek. Złożenie wniosku do TSUE o zbadanie legalności umowy z Mercosur w razie jej podpisania zapowiedział już minister rolnictwa Stefan Krajewski. Zdaniem europosła Krzysztofa Śmiszka należy też sprawdzić, czy władze w Brukseli mogły wyłuskać część umowy z Mercosur o wolnym handlu i poddać ją procedowaniu w innym trybie.
Prawnicy pewnie będą mieli twardy orzech do zgryzienia, dlatego że zaaprobowano w piątek na Radzie Europejskiej nie jedną, ale dwie umowy, bo jedna umowa to była ta szersza umowa polityczna, tak bym powiedział, ta musi przejść także przez procedurę ratyfikacji, ale z tej dużej umowy wyjęto część handlową, czyli umowę o wolnym handlu.
Jeśli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podejmie sprawę umowy handlowej pomiędzy wspólnotą a krajami Mercosur, to jej wykonanie zostanie wstrzymane, przekonuje europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński. Politycy rządzącej koalicji przekonują też, że Polska nie będzie w tej sprawie walczyła sama. O czym więcej Tomasz Węska.
Zebranie w Unii mniejszości blokującej podpisanie umowy ostatecznie się nie udało, ale nie tylko Polska nie składa w tej sprawie broni, mówi Dariusz Joński.
Znaleźliśmy wielu posłów z Irlandii, z Francji, Czech, z Węgier, którzy podpisali się pod tym wnioskiem. Nie jesteśmy sami. Gdyby faktycznie to na agendzie by się pojawiło TSUE, to automatycznie wstrzymuje na czas procedowania tą umowę.
Europosłowi KO wtóruje Tomasz Trela z Nowej Lewicy.
Słyszymy, że Francuzi też bardzo poważnie rozważają taki ruch. Im będzie więcej takich wniosków, tym będzie lepiej.
Mirosława Stachowiak-Różecka z PiSu nie wierzy jednak, by TSUE miał w przyszłości zagrozić umowie z Mercosurem.
Znaczy, no, poczynak ich poznamy. Ja wątpię osobiście, mówię tu w swoim imieniu, no ale oczywiście warto spróbować.
Przeciwko umowie protestowali w piątek polscy rolnicy. W weekend demonstracje sprzeciwu przetoczyły się również przez Irlandię i Hiszpanię. Tomasz Węska, TOK FM.
W zeszłym tygodniu państwa Unii Europejskiej zgodziły się na zawarcie umowy handlowej z blokiem państw Ameryki Południowej Mercosur. Przeciwko zagłosowały Polska, Francja, Irlandia, Węgry i Austria. Od głosu wstrzymał mała się Belgia. Rządząca koalicja wraca do tematu reformy Państwowej Inspekcji Pracy. Przed weekendem premier i marszałek Sejmu uzgodnili, że w sprawie zamiany umów cywilnoprawnych w etaty ostatnie słowo będzie należało do sądu i takie rozwiązanie mają się znaleźć w nowym projekcie ustawy. Pytanie, czy to nie osłabi planowanej reformy? Główny inspektor pracy Marcin Stanecki przekonywał w EKG w TOK FM, że takie przepisy wciąż będą wielkim sukcesem i będą spełniać swoją rolę.
To nie będzie papierowe uprawnienie. Ja uważam, że jeżeli będzie decyzja i od niej będzie wniesione odwołanie i decyzja będzie wstrzymana na czas wniesienia odwołania, to i tak jest to daleko idące uprawnienie i daleko idąca korzyść dla osoby, która pracuje w warunkach, w których powinna być zawarta umowa o pracę. Moim zdaniem, nawet jak ta decyzja będzie, niezależnie czy ona będzie super mocna, jak wynikało z projektu, czy będzie słabsza, to i tak będzie to spektakularna zmiana. Poza tym proszę pamiętać, my również, i to się spotkało z entuzjazmem wielu środowisk. Będziemy prowadzić kampanię w tym roku Bezpieczni na etacie. Jesteśmy w trakcie prac nad listą samokontroli, tak, którą przekazaliśmy pracodawcom, którzy wnieśli swoje uwagi. Mamy sporo uwag. Udało nam się też uzyskać te listy samokontroli, które mają chociażby Litwini, bo tam jest kwestionariusz i można sprawdzić.
Rozumiem, taki kwestionariusz dla osoby zatrudnionej i zatrudniającej, czy to jest etat, czy nie jest etat.
Tak, każdy będzie mógł to zweryfikować. To się spotkało z dosyć pozytywnym entuzjazmem. No jest to bardzo trudna materia, no bo definicja stosunku pracy na pierwszym rzut oka jest bardzo czytelna. My też robiliśmy rozeznanie wśród naszych przyjaciół, inspektorów pracy z pozostałej części Unii Europejskiej. No wszędzie ta definicja jest bardzo zbliżona do naszej, więc będzie taki dokument. Każdy będzie mógł go za darmo pobrać i zweryfikować. Szykujemy też mnóstwo materiałów z praktycznymi przykładami, jak odróżnić umowę cywilnoprawną od umowy o pracę.
Co na to organizacje pracodawców? Temat poruci w południowym EKG. Po 12.40 gościem Tomasza Setty będzie Karolina Opielewicz z Krajowej Izby Gospodarczej. Irańskie władze podkreślają, że nie dążą do wojny, ale są na nią gotowe. Tak Teheran odpowiada na zapowiedzi Donalda Trumpa, że poważnie rozważa atak na Iran, gdzie trwają antyrządowe protesty. Tomasz Orchowski.
Irańczycy, jak przekazał Trump, mieli zaproponować Amerykanom spotkanie i negocjacje. Szef MSZ-u w Teheranie, Abbas Araghchi. Jesteśmy gotowi na rozmowę, ale negocjacje muszą być uczciwe, oparte na równych prawach i wzajemnym szacunku. Reżim twierdzi, że ma sytuację pod kontrolą. Antyrządowe protesty trwają jednak od ponad 2 tygodni. Dotychczas zginęło w nich więcej niż 500 osób. Trump zadeklarował, że jest gotowy pomóc protestującym. Podchodzimy do tego bardzo poważnie. Wojsko analizuje sytuację. Rozważamy kilka bardzo zdecydowanych opcji. Możliwe kolejne amerykańskie zaangażowanie w innym kraju, po Wenezueli. Nie podoba się władzom w Pekinie, rzeczniczka tamtejszego resortu dyplomacji. Chiny mają nadzieję, że rząd i naród Iranu zdołają przezwyciężyć obecne trudności i utrzymają stabilność kraju. Zawsze sprzeciwiamy się ingerencji w sprawy wewnętrzne innych państw. Protesty w Iranie wybuchły w związku z pogarszającą się sytuacją gospodarczą, do której przyczyniły się zachodnie sankcje. Niektórzy komentatorzy zwracają uwagę, że amerykański atak byłby Teheranowi na rękę, bo mógłby przekonać nieprzekonanych Irańczyków, że protestujący są powiązani z USA i Izraelem, który reżim oskarża o wzniecanie niepokojów. Tomasz Orchowski, TOK FM.
Do sytuacji w Iranie i do groźby Waszyngtonu wrócimy w TOK 360 po 12.30. Śnieg i mróz nie odpuszczają. Jak mówiliśmy w TOK FM, bardzo zasypane jest Pomorze, ale w wielu miejscach w Polsce drogi są nieprzetarte, czy też leży na nich sporo błota. Służby apelują o rozwagę za kierownicą, ale jak w takich warunkach zdaje się egzamin na prawo jazdy? Dopytywał zdających w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego reporter TOK FM.
Cieszę się, bo nie było widać linii ciągłej, nie musiałam się zmieścić w liniach na parkingu.
Dla mnie największym wyzwaniem dzisiaj było błoto pośniegowe na drodze, bo no niestety było przez to ślisko i nieraz musiałem naprawdę uważać, żeby nie wpaść w poślizg.
Te osoby jadąc samochodem, one się spotykają może nawet po raz pierwszy z takimi warunkami, bo uczestniczyły w kursie wtedy, kiedy drogi były suche, kiedy nie występowały opady śniegu.
Mówili kolejno zdający Iga i Mateusz, a potem Robert Drost, egzaminator rzeszowskiego WORD-u. Instruktorzy jazdy przypominają, że jazda w zimie wymaga dobrego przygotowania, dlatego warto w samochodzie trzymać szczotkę, odmrażacz i płyn do spryskiwaczy. Na śliskich drogach pomogą sprawne systemy bezpieczeństwa, kontrola trakcji i ABS. Ruszyły próbne egzaminy ósmoklasisty. Szkoły mogą, ale nie muszą do nich przystępować. Do środy uczniowie zmierzą się z testami z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Wyniki testów nie mają wpływu na oceny semestralne. Mają pokazać uczniom, nad czym muszą jeszcze popracować do maja, kiedy to będą już te właściwe egzaminy.
Ja ogólnie jestem zadowolony z tego egzaminu, że jest. To pokaże, czego jeszcze nie wiem na temat na przykład polskiego. Będę wiedział, czego się uczyć dalej i też będę wiedział, jak później przygotować to tam, gdzie trzeba w PESEL wpisać i tak dalej, przykleić tą naklejkę. Nie będzie na pewno takiego stresu na właściwym, bo to już przejdziemy.
Tak sprawdzicie, co gdzie jest i trochę pewniej, że nie popełnić jakiegoś błędu.
No tak.
Do tego próbnego egzaminu podchodzimy bardziej na luzie, bo jest to takie sprawdzenie, co umiemy, a czego jeszcze nie. Będzie na pewno mniejszy stres przed tym właściwym.
Czy któregoś przedmiotu się obawiasz szczególnie?
Myślę, że najbardziej polskiego.
No, ja też się chyba najbardziej obawiam polskiego.
A matma?
Też się dosyć obawiam, bo z matmy mi idzie coraz gorzej, szczególnie geometrii, bo geometria jest strasznie dla mnie ciężka. A takich zwykłych wyrażenia algebraiczne, równiana i tak dalej, no to mi się wydaje, że dobrze mi pójdą i jakoś się tym tak bardzo nie stresuję.
Zależy mi mimo wszystko, żeby dostać się do jakiejś szkoły, do której właśnie chcę pójść.
Z uczniami ze szkoły podstawowej nr 35 w Bydgoszczy rozmawiała reporterka TOK FM Agnieszka Wynarska. Od dziś sprawdzają się też maturzyści z wybranych przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Pierwsza tura próbnych matur potrwa od 12 do 16 stycznia, druga dla przedmiotów na poziomie podstawowym od 4 do 6 marca. Paszporty polityki zostały przyznane po raz 33. To prestiżowe nagrody dla młodych twórców w Polsce. I tak, paszport w kategorii film otrzymała Emmy Buchwald. Za twórczość sceniczną uhonorowana została Katarzyna Minkowska za sztuki wizualne Antłakomsk. W kategorii kultura cyfrowa paszport dostał Tomasz Kisilewicz z 11 Bit Studios, a w kategorii książka nagrodę otrzymał Stanisław Łubieński. Były też oczywiście nagrody za twórczość muzyczną, o których więcej już opowie Julia Sarzyńska.
Za niezwykłą umiejętność angażowania słuchaczy, za kreowanie wyjątkowego brzmienia i za pokazanie, jak blisko dziś od kompozycji do reżyserii dźwięku. Paszport polityki w kategorii muzyka poważna otrzymała kompozytorka Aleksandra Słysz. Towarzyszy mi bardzo dużo emocji, mówiła po otrzymaniu nagrody artystka.
Trochę jeszcze nie dowierzam. Przede wszystkim jestem bardzo szczęśliwa, bardzo wzruszona i bardzo wdzięczna. A jakie znaczenie ma dla ciebie paszport polityki? Niewiele jest takich wyróżnień w Polsce kulturalnych, które mają tak wielką renomę i historię i tak wielu artystów i artystek zostało już docenionych. Bardzo się cieszę i jestem niezwykle za to wdzięczna.
Paszport czytelników otrzymał pianista Jehuda Prokopowicz, nominowany w kategorii muzyka poważna. Jak przyznał laureat, czuje się wspaniale, to wielka radość.
Poczuć to, jak ludzie docenili sposób wykonywania muzyki Chopina przeze mnie, więc bardzo się z tego powodu cieszę, że aż tak się spodobało ludziom i dziękuję wszystkim, wszystkim dziękuję.
No właśnie, bo w ostatnim czasie dostałeś dwie wyjątkowe nagrody. Jedna to była nagroda za mazurki na konkursie chopinowskim, a teraz jest paszport czytelników. Czy może jakoś ta nagroda wpłynęła jedna na drugą?
Na pewno wpłynęła. Myślę, że aż tak mazurki dobrze grałem, że ludziom się tak spodobało, że zdecydowali się kliknąć i powiedzieć, to on mi się też podoba. Niezwykle to doceniam i naprawdę jest mi niezwykle miło.
W kategorii muzyka popularna paszport otrzymali Swada i Nichos, a wokalista Tomasz Lipiński dostał nagrodę kreatora kultury. Julia Sarzyńska, TOK FM.
Oprócz paszportów polityki są jeszcze Złote Globy, nagrody łączące kino i telewizję, uznawane jednocześnie za istotną rozgrzewkę przed Oscarami. Zostały wręczone po raz 83 w Los Angeles. Triumfowały filmy Hamlet oraz Jedna bitwa po drugiej, a także serial Dojrzewanie. O tym, jak przebiegała tegoroczna edycja Złotych Globów, opowie Błażej Kulesza.
And the Golden Globe goes to... You wanna help me out?
Yeah.
Hamlet.
Hamlet triumfował w kategorii najlepszego filmu dramatycznego. Bardzo dziękuję głosującym na Złote Globy, a przede wszystkim naszym koproducentom filmu. Nie krył zadowolenia z nagrody uznawanej za tę najbardziej prestiżową producent filmu Steven Spielberg. Międzynarodowa produkcja opowiada o rodzinnej tragedii, która staje się kanwą do napisania dramatów wszechczasów, ale także jest o miłości Williama Shakespeare'a do jego żony. W jej rolę wcieliła się
Jessie Buckley,
która dostała nagrodę dla najlepszej aktorki dramatycznej. Staliśmy się częścią najsłynniejszej brytyjskiej historii. Nasza reżyserka pochodzi z Chin, w zespole pracowali Irlandczycy i duża polska załoga. Mowa m.in. o nominowanym dwukrotnie do Oscara operatorze Łukaszu Żalu, który odpowiadał za zdjęcia, i Tomaszu Sternickim, oświetleniowcu.
And the winner is... One battle after another.
Jednak najbardziej uradowani, bo z czterema statuetkami z gali wychodzą twórcy czarnej komedii reżysera Paula Thomasa Andersona Jedna bitwa po drugiej. Jesteście tak hojni w okazywaniu mi i temu filmowi uczucia, że przyjmę to z miłością, którą mi daliście. Oba filmy tym samym stają się pretendentami do tych najważniejszych nagród, jakimi są Oscary. W świecie seriali wygrywa brytyjskie Dojrzewanie. Twórcy serialu zgarnęli aż 4 statuetki. Laureatów Złotych Globów wyłoniono w głosowaniu 300 dziennikarzy z 75 krajów. Błażej Kulesza, TOK FM.
W tej części TOK 360 to wszystko. O 12.20 informacje. Po nich wrócimy do tego, co azyl dla Zbigniewa Ziobry oznacza dla samego byłego ministra sprawiedliwości, a także polskich władz i obecnego polskiego wymiaru sprawiedliwości.
Autopromocja.
Egzorcyzmy, czyli rytuały mające na celu wypędzanie z człowieka, miejsca bądź przedmiotu złego ducha, wciąż są praktykowane w polskim kościele. Jakie demony wypędzają z wiernych księża? Jak wyglądają takie obrzędy? Czy w podziemiach polskich kościołów są specjalne sale do odprawiania egzorcyzmów? I w końcu, na jakiej podstawie diagnozuje się opętanie? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o egzorcyzmach w podcaście Półka z Książkami na tokfm.pl, w aplikacji TOK FM i na YouTubie.
Autopromocja.
Reklama.
Nie ma bardziej oszczędnych Polaków od nas, poznaniaków. Kupujemy tylko to, co dobre. Jak Vitaminer Senior D3, zestaw witamin i minerałów, idealny dla osób w moim wieku. W takiej cenie, że nie ma się co targować.
Suplement diety Vitaminer Senior D3 to zestaw witamin i minerałów stworzony z myślą o seniorach. Wzbogacony aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera układ odpornościowy. A dla wsparcia prawidłowego widzenia seniora, zawierający witaminę A, nowy Vitaminer Senior D3 z luteiną. Więcej informacji na vitaminer.pl. Aflofarm. W teorii z Castoramą robisz remont łazienki, a w praktyce dostajesz 200 zł na kupon. 200 zł za każdy 1000 wydany na łazienkę w Castoramie. Akcja trwa od 14 do 19 stycznia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepach i na Lidl.pl nowość. Termorobot MC Compact z kuponem Lidl Plus aż 100 zł taniej. 799 zł. Najniższa cena z 30 dni 899 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
Lidl, to się opłaca.
Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV TCL Mini LED aż 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
Magda, wszystko w porządku?
Przepraszam, migrena.
Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
Nowy rok i znowu postanawiamy zrzucić kilogramy.
Tym razem to nie musi być tylko postanowienie.
Naprawdę.
Kuracja SDR w hotelu Bristol Art and Medical Spa w Busku-Zdroju. Siarczkowa dieta redukcyjna z wykorzystaniem leczniczej wody siarczkowej, mającej pozytywny wpływ na organizm i zmniejszającej odczuwanie głodu.
W hotelu
Bristol Art and Medical Spa w Busku-Zdroju. Szczegóły na bristolbusko.pl.
Mocny, mocny, mocny start! Od poniedziałku do środy w Kauflandzie kawa mielona MK Cafe Crema opakowanie 500 gramów tylko 25,99 z Kaufland Card. 6 na osobę. A szynka konserwowa z galaretką Krakus puszka 455 gramów jedynie 11,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
Desnoran?
Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
Jak? Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
Po Desnoranie znika chrapanie.
Aflofarm.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12.20, Sylwia Chreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Stany Zjednoczone nie powinny wykorzystywać innych państw jako wymówki do realizacji własnych interesów, wezwało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chin w reakcji na słowa prezydenta Donalda Trumpa o konieczności przejęcia kontroli nad Grenlandią w celu powstrzymania wpływów Chin i Rosji. Rzeczniczka potępiła też ponawiane groźby Trumpa pod adresem władz Kuby, wzywając Waszyngton do natychmiastowego zaprzestania blokady, sankcji i wszelkich form przymusu oraz poszanowania suwerenności Kuby. Zalando i Temu zostały ukarane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jak wyjaśnił Łokieck, kupujący na platformach nie byli prawidłowo informowani o promocjach, w tym o najniższej cenie z 30 dni przed obniżką. Kara, jaką urząd nałożył na obie firmy, to niemal 37 milionów złotych. Zalando zapowiedziało że odwoła się od tej decyzji. Temu deklaruje współpracę. Wysokie koszty zatrudnienia były w ubiegłym roku najczęściej wskazywaną barierą w prowadzeniu działalności gospodarczej, wynika z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Problem ten szczególnie dotyczył przedsiębiorstw z sektora budownictwa, zakwaterowania i gastronomii. GUS podał, że w grudniu z rejestru REGON wyrejestrowało się ponad 24 tysiące firm, o 60% więcej w porównaniu do listopada.
Dwunasta dwadzieścia dwie, TOK 360, Filip Kakusz. Jest z nami profesor Marcin Górski, kierownik Katedry Europejskiego Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Zbigniew Ziobro otrzymał azyl na Węgrzech, przyznał mu go premier tego kraju Viktor Orban. Sam Ziobro napisał na portalu X, że pozostaje za granicą do czasu, gdy w Polsce zostaną przywrócone rzeczywiste gwarancje praworządności. Ziobro, przypomnijmy, były minister sprawiedliwości, jest podejrzany o ponad 20 przestępstw związanych z nieprawidłowym wydawaniem środków z Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura domaga się jego tymczasowego aresztowania. Panie profesorze, czy widzi pan jako specjalista w sprawie praw człowieka przesłanki do takiego azylu?
Najpierw może uporządkujmy. Ja rozumiem, że wbrew informacjom, które przekazane zostały opinii publicznej, tak naprawdę mówimy o przyznaniu panu Zbigniewowi Ziobrze ochrony międzynarodowej. Czyli ja rozumiem, że on został, upraszczając, powiedzmy, uchodźcą, tak, na Węgrzech. Czym innym jest azyl, czym innym jest ochrona międzynarodowa. Natomiast czy są przesłanki dla udzielenia ochrony międzynarodowej? Nie wydaje mi się. To znaczy z tych informacji, które opinii publicznej podano, wynikałoby, że decyzje dotyczące pana Zbigniewa Ziobry miałyby być motywowane politycznie i miałyby stanowić element prześladowania politycznego. Tymczasem zarzuty, które mu postawiono, o ile wiemy, mają charakter, no powiedzmy, niepolityczny, kryminalny, wiążą się z przestępstwami natury urzędniczo-gospodarczej.
Co decyzja o ochronie międzynarodowej wydana przez węgierskie władze oznacza dla Polski w kontekście tego toczącego się postępowania?
No, w tej chwili najprawdopodobniej nie uzyskamy wykonania europejskiego nakazu aresztowania przez Węgry. Należałoby się spodziewać, że Węgry odmówią wykonania ENA wobec Zbigniewa Ziobry. No, z uwagi na to, że jakby z samej decyzji ramowej dotyczącej europejskiego nakazu aresztowania wynika, że nie ma obowiązku przekazania osoby objętej takim nakazem, jeżeli istnieją oparte obiektywne przesłanki, podstawy do przypuszczenia, że nakaz został wydany ze względu na poglądy polityczne danej osoby. I tak rozumiem tę decyzję i jej funkcję.
A wspomniał pan o poglądach politycznych. Ja chciałbym się jeszcze odwołać do tego, czy są jakieś uniwersalne przesłanki, które warunkują, że ochrona międzynarodowa może zostać przyznana, czy na samym końcu decydują po prostu władze danego kraju i to może być całkowicie uznaniowe?
Nie, to nie jest całkowicie uznaniowe. Przesłanki udzielenia ochrony międzynarodowej są gwarantowane konwencją genewską dotyczącą statusu uchodźcy i tam musi wystąpić realna obawa prześladowania ze względu na przykład na pochodzenie etniczne, przynależność religijną. To mogą być także prześladowania natury politycznej, tyle że musiałyby to być takie wiarygodne przesłanki. Natomiast trudno dostrzec takie przesłanki w przypadku osoby, która, o ile mi wiadomo, aktualnie ma mandat parlamentarny. No trudno powiedzieć w takiej sytuacji, że ona jest prześladowana politycznie.
No to kto decyduje, czy te przesłanki są wiarygodne, czy nie?
Władze węgierskie taką decyzję podejmą. Jeżeli podejmą ją z naruszeniem zobowiązań wynikających z prawa Unii, to znaczy z przepisów dotyczących europejskiego nakazu aresztowania, no to rozumiem, że Polska będzie informowała o tej sytuacji Eurojust, czyli agencję wykonawczą Unii, która się między innymi europejskim nakazem aresztowania zajmuje. To nie jest jakiś taki bardzo prawnie skuteczny mechanizm. On ma charakter, powiedzmy, polityczny. No tutaj chodzi o naciski polityczne na dane państwo, żeby ono jednak zechciało swoje zobowiązania wykonać, a w finale, jeżeli Węgry dalej nie będą chciały wykonywać tego, co z prawa Unii wynika, to Polska będzie miała otwartą drogę do tego, co zrobiły swego czasu na przykład Czechy w sprawie Turowa, czyli do wniesienia skargi przeciwko Węgrom do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
I to jest jedna ścieżka prawna, a chciałbym się zapytać panie, tak?
Tak, proszę mówić.
Natomiast chciałbym się zapytać o taką ścieżkę bardziej polityczną, dlatego że w kwietniu na Węgrzech wybory parlamentarne. Nie wiemy oczywiście, jakie będzie ich rozstrzygnięcie, ale jeśli wierzyć sondażom, może się okazać, że Fidesz, partia Viktora Orbana, straci władzę. No i tu się pojawia pytanie, czy taką ochronę międzynarodową cofnąć można? Czy już raz wydana przez jedną władzę, inna władza może tę decyzję anulować?
Tak, może zostać uchylona ochrona międzynarodowa, ewentualnie przyznana panu Zbigniewowi Ziobrze, tylko żebyśmy to sobie na ścieżce czasu odpowiednio umieścili. Mhm. No mamy styczeń 26 roku. Ja rozumiem, że wydany europejski nakaz aresztowania, sam decyzję o ewentualnym niewykonaniu, no będzie podejmował sąd węgierski. Z założenia trzeba byłoby przyjąć, że to będzie sąd niezależny. Zatem zmiana władzy politycznej na Węgrzech nie powinna wpływać na decyzję sądu. Mhm. Oczywiście wniosek może być ponowiony, tylko że no, przesłanki musiałyby się pojawić jakieś nowe związane z tym, co pan Ziobro wykonuje w odniesieniu do toczącego się postępowania przygotowawczego z jego udziałem. Także no może się okazać, że ta zmiana władzy politycznej na Węgrzech to wcale niekoniecznie musi, o ile ona w ogóle będzie miała miejsce, tak, to ona niekoniecznie musi przynieść wpływ na wykonanie europejskiego nakazu aresztowania. Ochrona międzynarodowa, tak, owszem, ona może zostać uchylona, ale niekoniecznie to musi mieć wpływ na wykonanie ENY.
Bardzo dziękuję. Profesor Marcin Górski, kierownik Katedry Europejskiego Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, był z nami. Sytuacja Zbigniewa Ziobry to jest oczywiście najważniejszy w tym momencie polityczny temat dnia. Będziemy do niego jeszcze wracać. Tymczasem przed nami kolejne groźby Donalda Trumpa, tym razem wymierzone w Iran. Jest z nami dr Joanna Piechowiak, Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry, pani doktor.
Dzień dobry.
Amerykański prezydent powiedział, że jest gotów, bardzo poważnie rozważa atak na Iran, powtarza groźby, które padły kilka dni temu, gdy protesty antyrządowe związane też z trudną sytuacją gospodarczą w Iranie nabierały mocy i pojawiały się informacje o ich pierwszych ofiarach śmiertelnych. Donald Trump powiedział też, że jest gotów na rozmowy z przedstawicielami Iranu. Ten retoryczny pojedynek między Waszyngtonem a Teheranem to jest zupełnie inna sytuacja niż ta, z którą mieliśmy do czynienia, jeśli chodzi o Wenezuelę. Iran jest dalej, jest geopolitycznie o wiele mocniejszy, jest też mocniejszy militarnie. Ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić tego kroku naprzód ze strony Waszyngtonu, to znaczy faktycznej, nawet ograniczonej interwencji militarnej.
Dokładnie. Gdyby Donald Trump, wyobraźmy sobie hipotetycznie, że zdecydował się zrealizować tę swoją hipotetyczną zapowiedź, którą wygłosił dziennikarzom właśnie na pokładzie swojego samolotu Air Force One, kilka godzin temu, czyli powiedział, że wojsko na to patrzy, my patrzymy w stronę wojska, rozważamy kilka bardzo silnych, bardzo mocnych opcji. No czyli to jest taka trochę groźba, prawda? Mhm. No tylko wyobraźmy sobie hipotetycznie, że rzeczywiście Amerykanie rozważają rzeczywistą interwencję zbrojną, militarną w Iranie. Oczywiście Irańczycy natychmiast odpowiadają i to odpowiadają głosem Alego Chameneiego, odpowiadają głosem, czyli Ajatollaha, najwyższego przywódcy, odpowiadają głosem ministra spraw zagranicznych Abbas Araghchi, odpowiadają bardzo mocnym głosem Hameda Bakr Kalibafa, czyli obecnie przewodniczącego parlamentu, a wcześniej dowódcy elitarnej jednostki Gwardii Rewolucyjnej, i odpowiadają, że powiedzmy jasno, w przypadku amerykańskiego ataku na Iran, wszystkie okupowane terytoria, w tym Izrael, a także wszystkie amerykańskie bazy, statki na morzu, wszystkie amerykańskie jednostki będą naszym prawowitym celem. No i teraz, sytuacja, w której Stany Zjednoczone atakują Iran, to nie jest sytuacja Wenezueli, kiedy atak na Wenezuelę, czy to porwanie, właściwie przejęcie prezydenta Maduro, oznaczało po prostu jednostkowe wejście i wyjście, tak? Natomiast nie jestem sobie w stanie wyobrazić tego, że tak to by miało wyglądać w Iranie. Wtedy prawdopodobnie zdestabilizowałoby to cały region. Te konsekwencje takiej interwencji militarnej odbiłyby się bardzo szerokim echem. I to też bardzo szerokim echem w regionie, z którego pochodzi większość ropy na świecie. Jest mi bardzo trudno sobie to wyobrazić. Jeszcze z jednego względu. Ponieważ wyobraźmy sobie, że rzeczywiście Stany Zjednoczone dokonują interwencji militarnej, jakimś sposobem udaje im się zdjąć Ajatollaha, zdjąć prezydenta Masuda Pezeszkiana. No i teraz powstaje pytanie, kto na ich miejsce. Dlatego, że te protesty, z którymi mamy do czynienia, te protesty, które już pochłonęły, mówi się o kilkuset ofiarach. To jest ogromna liczba ofiar po obydwu stronach. Z jednej strony oczywiście to są protestujące, ale z drugiej strony to są też siły rządowe. I mówi się o tym, że od wielu, wielu lat nie zginęło tak wielu przedstawicieli sił rządowych. Także to też ma, myślę, znaczenie takie propagandowe w Iranie. No i teraz, w dalszym ciągu, pomimo tego, że są protesty, które mimo tego komponentu takiego politycznego, podsycanego gdzieś pewnie rzeczywiście, tak jak zarzuca Ajatollah Chamenei przez Amerykanów i przez Izrael, pewnie rzeczywiście w tym tłumie są agenci CIA i agencji Mossadu, moglibyśmy to sobie tak sensacyjnie wyobrazić. Natomiast nie ma żadnej opozycji, nie ma żadnego przedstawiciela opozycji czy żadnej grupy, nie pojawiają się nazwiska, nie ma propozycji, kto ewentualnie w zamian, tak? Czyli kto mógłby stać na czele tych protestów, kto mógłby stanąć na czele opozycji. Dlatego, że syn ostatniego szacha, czyli książę Reza Pahlavi, no to jest, ja bym powiedziała, takie dosyć satyryczna propozycja wręcz.
Umiarkowany autorytet bardzo.
Ja bym powiedziała wręcz, że żaden. On nie ma w Iranie, absolutnie nie cieszy się żadnym autorytetem. To jest człowiek, który nie mieszka w Iranie. On ma bodajże 65 lat i on wyjechał z Iranu jeszcze przed obaleniem swojego ojca, rządów swojego ojca, tak? On mieszka w Stanach Zjednoczonych. Trudno mi jest sobie wyobrazić taki scenariusz realnie, kiedy właśnie Reza Pahlavi przejmuje władzę w Iranie. On oczywiście tam na Twitterze przekazuje takie informacje, że jest gotowy, że wspiera, że wróci do Iranu. No ale let me see, nie? Zobaczmy to najpierw.
Pani doktor, muszę dopytać jeszcze, ponieważ rozmawialiśmy o propagandzie i o protestach, no to władza w Teheranie nawołuje do marszu przeciwko tym protestom i jak rozumiem, to wyjście na ulicę też będzie pewnego rodzaju policzeniem się zwolenników tego obecnego reżimu. Spodziewa się pani doktor, że te protesty mogą być liczne?
Znaczy ten marsz poparcia bardziej niż marsz protestu.
Protestom, które się odbywają.
Tak. Sądzę, że on będzie dosyć liczny. Czy będzie liczniejszy niż protesty? Ciężko mi powiedzieć. Ale sądzę, że jeżeli już rząd w Teheranie zdecydował się na realizację takiego ruchu, no to są policzeni. I że to będzie marsz odpowiedni liczebnie. Nie sądzę, żeby oni tutaj poszli na żywioł. Nie sądzę, żeby oni pozostawili to ludziom. Pokażcie, czy nas popieracie, tak? Nie, ja sądzę, że oni mają to doskonale policzone, że jest to wyreżyserowane z jednej strony, jakby tutaj audytorium jest wewnętrzne, tak? Czyli obywatele Iranu, ale z drugiej strony świat patrzy, tak? To audytorium to też jest cała zagranica, to są Stany Zjednoczone, to jest Izrael, czyli wielki szatan i mały szatan, jak mówił Ajatollah Ruhollah Khomeini. Nie sądzę, żeby tutaj cokolwiek miało nie zagrać. Nie sądzę. Sądzę, że jako narzędzie propagandowe
to się musi udać.
Skoro został przez nich zaproponowany, to on się musi udać. I no, jego celem jest pokazanie takiej jedności Iranu. Zwłaszcza, że proszę zauważyć jedną rzecz, na którą my patrzymy z bardzo wielką uwagą, czyli czy następują jakiekolwiek załamania w tej elicie politycznej Iranu. Nie wydaje się.
Zdaniem ekspertów na razie nie widać oznak osłabienia władz Iranu. Analizę przynosi dzisiaj CNN. Bardzo dziękuję. Dr Joanna Piechowiak, Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu była z nami. 12:40 przed nami informacje, a po informacjach na południowe wydanie EKG zaprosi Państwa Tomasz Setta.
Reklama. Co za dzień.
Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
Meliski?
Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
Czyli to takie pastylki antystresowe?
Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
Na mnie i na Meliski.
Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
Stare dobre kupony wróciły do McDonald's. Wpadnij i skorzystaj z super okazji. Teraz Big Mac plus średnie frytki za 17 zł. O więcej szczegółów i pysznych ofert zapytaj w restauracji.
Zupy Frosty. Wiemy, co robić, by były takie pyszne. Do mrożenia wybieramy najlepsze warzywa. A ty wiesz, co z nimi zrobić?
Jeść, bo stygnie.
Zupy Frosty. Jest pysznie. Prosta, smaczna i prosta.
I ruszył. Muszę przyznać, że jeszcze nie widziałem, żeby ktoś tak szybko działał. Wchodzi w zakręt, dociera do środka i mamy to. Dotarł do bólu ucha. Lix pozbywa się go w rekordowym tempie. Co za prędkość! Według mnie Lix to najszybsze krople na rynku.
Ból ucha? Kroplą Lix wystarczą 2 minuty, by się go pozbyć. Tylko Lix zawiera glicerol i lidokainy, która przynosi błyskawiczną ulgę w bólu ucha. To jedyne krople na rynku na ból ucha, dostępne bez recepty, które można stosować u dzieci już od 6 miesiąca życia. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Energofarm spółka z o.s.k. Podmiot prowadzący reklamę Adanet Pharma S.A.
Mega okazja w CCC. Aż minus 40% na całą kolekcję zimową. Botki, kozaki, trzewiki i akcesoria nawet przecenione. Rabat aż 40% przy zakupach za minimum 100 zł. Tylko w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
Nie wszystko, co się naprawdę liczy, można policzyć. Nie policzysz spokoju, kiedy twoja praca jest uporządkowana, a czas wolny to prawdziwa chwila oddechu. Radości, kiedy działasz w zgranym zespole, z którym po prostu chce się być. To, co się opłaca, znajdziesz w Lidlu. Grafik dostosowany do ciebie. Jasne godziny pracy, super benefity i ludzie, dzięki którym każdy dzień staje się lepszy. Co możesz policzyć, to atrakcyjne wynagrodzenie, a od stycznia nowe wyższe stawki. Wejdź na karieralidl.pl i znajdź tu swoje miejsce. Lidl, to się opłaca.
Marian, a gdzie mogę kupić
Na mediaexpert.pl.
No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
Na mediaexpert.pl.
No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
Barbara, na mediaexpert.pl.